teraz mamy połączenie z Paryżem. Studio Paryż, matura z WF-u. Kuba Mądry, student architektury. Dzień dobry.
Witam, witam. Dzień dobry Państwu.
Powiedz, co dzieje się na ulicach Paryża? Co pisze prasa francuska dziś rano?
Dzisiaj od rana muszę przyznać, że ledwo zajrzałem na różne największe portale, ale przekaz idzie ten sam. Zresztą dokładnie taki sam jak w telewizorach, kiedy przechadzamy się po ulicy, bo tutaj jest taki zwyczaj, że w knajpach jednak te telewizory cały czas są włączone i przelatuje ten pasek gdzieś nad ludźmi pijącymi sobie piwo czy jedzącymi śniadanie w tym momencie. No i głównym nagłówkiem jest spisane przez C, nie tak jak w Polsce, koronawirus, no i przez V. Jest dość spora panika. Ulice w ogóle, mam wrażenie, stopniowo pustoszeją. Jest coraz spokojniej i czas jakby spowalnia. Naprawdę ludzie zaczęli się mniej śpieszyć. Śpieszą się po prostu powoli i muszę przyznać, że taka zmiana międzyludzka, oprócz jakiejś nieufności, bo ja też mieszkam w dzielnicy, w której jest bardzo duża, bardzo liczna populacja pochodzenia chińskiego. Jest bardzo dużo sklepików, knajpek i takiego życia też targowego, więc każdy człowiek mijany w masce, od razu widać, że w większej grupie ludzi burzy po prostu jakieś wzburzenie, niepewność, ale żadnych przykrych incydentów nie widziałem. Co do prasy, no to muszę przyznać, że na pierwszej stronie, na witrynie Le Monde, przeczytałem dzisiaj, że Francja niedługo, w najbliższych dniach przejdzie z drugiego stadium tej epidemii na trzeci, co jest dość niepokojące, ponieważ ja jako student chętnie jednak skończyłbym ten rok akademicki, bez względu na to, czy ułoży się on dla mnie dobrze, czy nie, no ale chociaż warto jest mieć szansę, a w tym momencie, tak jak premier w przemówieniu parę dni temu zamknął szkoły, przedszkola, licea, tak uniwersytety pozostały otwarte w Paryżu i przez te dwa tygodnie, kiedy dzieci mogą być w domu, studenci dalej chodzą po ulicach i bilans sprzed paru dni, z tego co przeczytałem dzisiaj, to 33 ofiary śmiertelne, 1784 potwierdzone zakażenia, co stawia Francję na drugim miejscu za Włochami, jeśli chodzi o rozprzestrzenienie tego wirusa i bardzo prawdopodobne, że niedługo po prostu rozpoczną się kwarantanny, tak jak w Madrycie, tak jak na północy Włoch. Zresztą mam też przyjaciół i znajomych, którzy są teraz w Hiszpanii albo we Włoszech właśnie. No a u nas po prostu czekamy, myjemy ręce, wszyscy są trochę zaniepokojeni, no i unikamy wszelkich metalicznych powierzchni. To trudne jest, szczególnie kiedy dużo podróżuje się metrem. Trudno jest się nie łapać w walce z takim niebezpieczeństwem, skoro wtedy po prostu łatwiej się wywrócić, gdy metro przyspiesza.
Ale metro nadal jest pełne, czy też zauważasz, że do metra wsiada mniej osób korzysta z komunikacji publicznej?
A moim zdaniem zdecydowanie mniej. Tak naprawdę trudno mi to jakoś oszacować, no ale na oko to muszę powiedzieć, że po pierwsze, tak jak zawsze w godzinach szczytu był problem z tym, że ludzie w pośpiechu naprawdę przepychali się po prostu, co jest absolutnie zrozumiałe. Tak teraz mam wrażenie przynajmniej, że uczestnicy komunikacji miejskiej są bardziej uważni i niektórzy, widziałem już różne sceny od ludzi w takich kombinezonach, można powiedzieć, jak do odkażenia elektrowni atomowej, po ludzi w maseczkach oczywiście, a także rękawicach takich do sprzątania, w domu. Nie wiem, na ile wszystkie metody są jakieś uzasadnione medycznie, ale naprawdę zmniejszył się ruch. Na ulicach szczególnie zmniejszył się ruch. ludzie chodzą wolniej, to też jest ważne, bo w Paryżu zobaczyć wolno idącego człowieka to jest w ogóle skandal, a gdy się ktoś zatrzymuje, to nagle wokoło robi się zdziwienie, co ten człowiek robi, czy na pewno nie jest z nim nic nie tak. Coś nie tak, bo też ławeczki w metrze są tak zrobione, że żeby nie można było na nich długo zostać, no to jest miasto ruchu, więc szczególnie w takich okolicznościach zobaczyć ludzi spokojnych, mniej skupionych, mniej zatłoczone metro, no to jest coś wyjątkowego. Tak samo też na pewno tutaj wpływa bardzo mocno to, że odeszły dzieci z komunikacji miejskiej, a poza tym wiele tak naprawdę turystycznych celów przestało być aż tak atrakcyjne. Pamiętamy, że Louvre był zamknięty przez kilka dni. Inne muzea raczej się ostały, cały czas funkcjonują, ale większe wydarzenia, typu na przykład Międzynarodowy Salon Rolnictwa też był odwołany, tak samo będzie z wystawami samochodów. Odwołany został wyścig 24 Heures du Mans, 24 godziny w Le Mans, to nie w Paryżu, ale tak samo na skalę całego kraju odwoływane są regularnie mecze piłkarskie, o tym też wspominaliśmy w naszej audycji. I cóż, raczej przez wiele tygodni tak pozostanie, tak samo mecze najważniejszych rozgrywek Ligi Mistrzów, które w Paryżu właśnie będzie niedługo mecz.
Dzisiaj wieczorem.
Dzisiaj wieczorem Paryż podejmie Borussię Dortmund i to wszystko przy pustych trybunach, a zapewniam, że Parc des Princes, ten stadion, jest naprawdę szkaradny bez kibiców, więc no, jest to wielki betonowy kloc. Jest na pewno poczucie niestabilności, niepewności, ale mam wrażenie, rozmawiając z moimi przyjaciółmi, że nasze pokolenie, właśnie osób na studiach teraz, no między 18 a 20, tam powiedzmy 5 rokiem życia, miało takie poczucie, może to jest dziwna teza, ale takie poczucie trochę może braku, tak jak istnieje takie japońskie przysłowie, że najgorsze, co można życzyć swojemu wrogowi, to żeby żył w ciekawych czasach. Ja mam wrażenie, że nasze pokolenie trochę i w internecie, i przez to, jak dobrze tak naprawdę wszyscy startujemy w miarę w życiu, mieliśmy takie poczucie, że no może względem tych poprzednich, dawnych pokoleń nie mamy aż tyle ciekawego, nie mamy aż tak wielkich wyzwań egzystencjalnych, przetrwania i w ogóle. No i teraz trochę na naszych czołach pojawia się pot, trochę stresu jest, zastanawiamy się, co z tego wszystkiego wyjdzie, czy naprawdę poradzimy sobie z tym bez szwanku. Muszę powiedzieć też ciekawostek, że tak jak ja sam wróciłem jakoś półtora tygodnia temu do książki Dżuma, Albert Camus, tak dowiedziałem się, że sprzedaż tej książki wzrosła w ogóle w jakimś szalonym tempie. I ludzie poza tym, że idą kupić maseczki, to kupują sobie także Dżumę. I w zeszłym tygodniu sprzedano 4 razy więcej niż w zeszłym roku. Także może ten wirus budzi coś więcej.
I zaczyna się myśleć nie tylko o tym, co należy kupić, ale też o tym, jak trzeba żyć i o czym człowiek powinien myśleć.
No tak, to prawda. Zresztą no nie jest to aż takie ewidentne, ale kiedy tylko dzieje się coś tak nieprzewidzianego, mam wrażenie, i zachwieje się po prostu podstawami funkcjonowania. No tutaj jest to dość brutalny system, powiedzmy, bo jesteśmy w transporcie publicznym cały dzień. Tego w ogóle się nie podważa. To, że trzeba przeciskać się przez tłum, to była rzecz absolutnie normalna. No, trzeba pamiętać, że to jest wielomilionowe miasto. I w momencie, kiedy tego nie ma, nagle jest czas, żeby przejść po ulicy, zobaczyć bardzo wiele rzeczy, których się wcześniej nie widziało, ale Francja o tyle jest dobrze przygotowana względem Włoch na przykład, że we Włoszech jest bodajże 10 razy mniej łóżek specjalistycznych do podtrzymywania do sztucznej asysty oddechu, co jest bardzo ważne przy tej epidemii. Więc nawet gdyby we Francji teoretycznie było 12 tysięcy osób w bardzo ciężkim stanie, to one wszystkie mogłyby zostać podłączone do takich łóżek i mogłyby być podtrzymywane przy życiu. Ale naprawdę mimo tego wszystkiego, ja myślę, że takie przeinformowanie, to, że naprawdę bardzo dużo się o tym wszystkim mówi, od parlamentu, przez Watykan, po orędzie prezydenta Polski, przez rozmowy na ulicy z sąsiadem, kiedy sąsiad z pobliskiego bloku wyładowuje ryż z swojej obsprejowanej ciężarówki i przewozi go za pomocą pobagiera do swojego sklepiku, no to cały czas toczona jest ta rozmowa, cały czas wałkowany jest temat. I myślę, że to wszystko prowadzi do po prostu przeinformowania i trochę panikuje się, bo myślę, że nie ma już prostych ludzi. Każdy naprawdę bardzo dobrze wie, co się dzieje na świecie. Giełda też szaleje, a w francuskim kontekście także mówi się o tym, że w Algierii zapowiada się duży kryzys z tym związany, ze spadkiem cen, to się nazywa hydrocarbure po francusku, no czyli paliwa i ropy i gdzie w Algierii no naprawdę jest to wszystko oparte bardzo na tych surowcach. Także mam znajomego, który z tego co słyszałem zainwestował w ogóle na giełdzie, wygrał jakieś kilkaset euro i tak naprawdę coś, co wydawało się kompletnie niebywałe, no teraz okazało się prawdą, że w sumie każdy, gdy zainwestuje na giełdzie, może sobie trochę pospekulować na tych spadkach i no cóż, wydaje się, że świat się sypie. Jest to bardzo ciekawe uczucie,
którym podzielił się ze słuchaczami Poranka Wnet Kuba Mądry, student architektury, studiuje w Paryżu, a w Radiu Wnet wraz z Józefem Skowrońskim prowadzi audycję Matura z WF-u w każdą sobotę o godzinie 16:00. Bardzo serdecznie, Kuba, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam z ciepłego Paryża. Mam nadzieję, że w Warszawie też pogoda dopisuje i zapraszam w sobotę o 16:00. Wszystkiego dobrego i zdrowia.
Dziękujemy. Na zegarze godzina 8:00. W studiu Jan Olencki.
Dzień dobry. Zacznijmy od naszego dziennika, gdzie główny tytuł donosi, że wszystkie imprezy masowe w Polsce zostały odwołane. Taką decyzję podjął Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a premier Mateusz Morawiecki poinformował, że została ta decyzja wydana po zapoznaniu się z opiniami ekspertów i epidemiologów oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Cały czas temat koronawirusa krąży, więc o tym, jakie szanse na odzyskanie straconych pieniędzy na zorganizowanej imprezie lub osoby pojedyncze, które na takie imprezy zakupiły bilety i chciałyby otrzymać jakiś zwrot, o tym wszystkim można poczytać na stronie 5 naszego dziennika. W naszym dzienniku także rozmowa na stronie 6 z panią senator Alicją Zając, wdową po wicemarszałku Sejmu trzeciej kadencji Stanisławie Zającu, która mówi w rozmowie z dziennikarzem naszego dziennika o tym, jak rodziny katastrofy smoleńskiej przygotowują się na rocznicowe uroczystości w miejscu tragedii. Tymczasem teraz zaglądam do Gazety Polskiej, gdzie na pierwszej stronie zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy. To chodzi oczywiście o wczorajsze orędzie, którego już fragment wysłuchaliśmy na początku dzisiejszego programu. Na szóstej stronie Gazety Polskiej można obszerne streszczenie tego orędzia przeczytać, ale my dla Państwa puścimy jeszcze jeden jego fragment, w którym prezydent mówi o tym, jakie działania są podejmowane.
Wirus w ostatnich dniach dotarł także do Polski. Spodziewaliśmy się tego. Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć. Zapewniam, że władze Rzeczypospolitej wcześniej podjęły odpowiednie kroki, by się do tego wyzwania przygotować. Teraz podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków. Wprowadzone zostały kontrole sanitarne na granicach naszego kraju. Wydana została decyzja o zakazie organizacji imprez masowych. W następnych dniach podejmowane będą kolejne niezbędne kroki. Przyświeca nam wszystkim zasada, po pierwsze, zapobieganie i ochrona.
Zapobieganie i ochrona i higiena, oczywiście musimy jakoś z tym wirusem walczyć i tutaj do tego dotyczyło orędzie i o tym można przeczytać w Gazecie Polskiej na 6 stronie. Jeszcze informacja warta uwagi ze strony 14 ze świata gospodarki. Otóż minister finansów Tadeusz Kościński może zostać prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Żeby nabyć pewnego pojęcia, jak ważną jest to organizacją, powstał on w 90 roku, a nasz kraj był jednym z założycieli tej instytucji. Obecnie tworzy go 71 podmiotów, w tym 69 państw, Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Polska jest w gronie największych beneficjentów tegoż programu, natomiast jest też w czołówce, jeśli chodzi o zaangażowanie kredytowe. Na jak ważną funkcję kandyduje Tadeusz Kościński? O tym można przeczytać na 14 stronie Gazety Polskiej. No i oczywiście, jakie ma szanse, żeby to stanowisko objąć. A co możemy przeczytać w gazecie Rzeczpospolita?
W Rzeczpospolitej oczywiście na pierwszej stronie: koronawirus kasuje imprezy. Miliony złotych tracą organizatorzy wydarzeń sportowych i koncertów. Branża targowa jest na krawędzi katastrofy. To samo z branżą turystyczną. Rząd pomoże firmom, przedsiębiorstwa poszkodowane wskutek epidemii otrzymają wyższe pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Z 200 tysięcy do 500 tysięcy euro może wzrosnąć kwota pomocy dla firm. Zapowiedziała to we wtorek wieczorem minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, prezentując pakiet zmian mających na celu pomoc przedsiębiorcom w związku z koronawirusem. Ponadto z 1 kwietnia na 1 lipca ma zostać przesunięty termin wejścia w życie ustawy zobowiązującej do przejścia z deklaracji VAT na jednolity plik kontrolny. Na 8 stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński pisze o tym, co się zdarzyło w telewizji publicznej. Prezes upokarza prezydenta. Gdyby Dudzie udało się odsunąć Kurskiego od TVP, podważyłby tym samym pozycję lidera PiS. Dlatego Kaczyński nie mógł do tego dopuścić. Sztabowcy Andrzeja Dudy powinni być wdzięczni opatrzności za to, że opinia publiczna skupiona jest na epidemii koronawirusa, która przykryła upokorzenie, jakie spotkało prezydenta. Choć jeszcze w weekend wydawało się, że Duda dokonał resetu w kampanii i wymusił odwołanie Jacka Kurskiego z TVP, to wtorek był dla niego fatalny. Gazeta Wyborcza opublikowała tekst o szefowej kampanii Jolancie Turczynowicz-Kieryło. Ten tekst był wczoraj w Gazecie Wyborczej, ale znacznie poważniejszym ciosem było to, co stało się we wtorek wokół TVP. Jacek Kurski, nim odwołano go z funkcji prezesa, złożył wniosek o zawieszenie w zarządzie telewizji Marzeny Paczuskiej. Tłumaczył w nim, że to ona jest winna niechęci prezydenta do TVP, że spiskowała przeciw Kurskiemu i donosiła na niego do Pałacu Prezydenckiego. Rada Nadzorcza przychyliła się do tego wniosku. Macieja Łopińskiego, zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, powołała na PO prezesa, a Kurski został doradcą zarządu nadzorującym Wiadomości i TVP Info. Dlaczego to takie bolesne? Andrzej Duda nie chciał podpisywać ustawy przyznającej 2 miliardy i tak dalej, pisze Michał Szułdrzyński w dzisiejszej Rzeczpospolitej, a z kolei Gazeta Wyborcza, tytuł z pierwszej strony: koronawirus paraliżuje kraj. No i to wiemy, odwołano imprezy masowe, zamykane szkoły, uczelnie, przedszkola. Rząd i samorządy próbują powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Co mamy? Reportaż w Gazecie Wyborczej: Biedronka, Żabka, Małpka i Porażka. Sypie się imperium poznaniaka Mariusza Świtalskiego. Giełda zawiesiła notowanie jego spółki. Amerykański inwestor domaga się zwrotu 300 milionów złotych, a do pałacu może zapukać komornik. I Putin nie odda władzy. O tym państwu już w Poranku Wnet dzisiaj mówiliśmy, że jest nowa konstytucja rosyjska i pierwsza kosmonautka zaproponowała, żeby parlament rosyjski przyjął taką uchwałę, która mówi o tym, że ta kadencja prezydenta Putina nie liczy się, że w momencie wejścia nowej konstytucji wszystko zaczyna się od początku, więc prezydent Putin ma zgodnie z nową konstytucją jeszcze 2 kadencje może Rosją rządzić.
Nawiązując do tego, co, o czym pan mówił w Rzeczpospolitej, no, w Dzienniku Gazecie Prawnej, także artykuł o całej prawdzie, o pieniądzach dla TVP i tutaj obszerna infografika oraz, jak informuje Dziennik Gazeta Prawna pisze, wokół kwestii finansowania publicznego radia i telewizji narosło wiele mitów, a 2 miliardy złotych spuchły do 10 miliardów, więc dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, a konkretnie Elżbieta Rutkowska, sprawdza, jakie te fakty są. Poniżej także takie krótkie badanie, sondaż a propos tego, czy to, kto będzie pierwszą damą lub, uwaga, pierwszym dżentelmenem, jest dla ciebie ważne przy podejmowaniu decyzji, na kogo oddać głos w wyborach prezydenckich. To dziennik...
Jest ważne, czy nie?
Czy jest ważne? No zdecydowanie nie dla 45,4%, raczej nie dla 18%, raczej tak 8%, zdecydowanie tak 21%, trudno powiedzieć 6%, czyli raczej nie.
Na pierwszej stronie, na okładce Gazety Polskiej, czyli tygodnika Gazeta Polska, dama niecelebrytka, czyli artykuł o pierwszej damie Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej artykuł w Gazecie Polskiej, w tygodniku Gazeta Polska i komentarz Tomasza Sakiewicza. Polacy spokojnie przyjęli pojawienie się u nas pierwszych przypadków koronawirusa. W chwili, gdy pisze ten komentarz, nie widać wielkich objawów paniki. Państwo ma dość środków, by zabezpieczyć niezbędną pomoc. Służby medyczne i pozostałe służby państwowe jak na razie wyprzedzają sytuację. Pojawiające się na świecie problemy gospodarcze wprawdzie nam szkodzą, ale dzięki zdrowym finansom państwa są pod kontrolą, pisze Tomasz Sakiewicz w tygodniku Gazeta Polska.